Pomorskie miesiące.
Audycja poświęcona najnowszej historii Polski w kontekście Pomorza.
Przypominamy najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na proces odzyskiwania wolności w naszym kraju.
Wiele sytuacji i osób już dziś nie pamiętamy.
A to dzięki nim cieszymy się dziś niepodległością i demokracją.
Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej.
Dziś mówić będziemy o październiku 1956 roku. Niewiele osób wie, że te wydarzenia miały także gdańską odsłonę. Na Politechnice odbyły się dwa duże wiece, 22 i 23 października. Naszym gościem jest Krzysztof Filip z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który naukowo zajmuje się tym tematem.
Jakie wydarzenia polityczno-społeczne doprowadziły do października 1956 roku w Polsce?
Było ich dużo. Zacznę od tego, że w 1953 roku zmarł Józef Stalin, ale niestety jeszcze wtedy nie wprowadzono żadnych zmian w Polsce. Nadal trwał ostry kurs. Dopiero kiedy w 1954 roku dowiedziano się, że za granicę zbiegł wicedyrektor 10 Departamentu MBP Józef Światło i zaczął na falach radia Wolna Europa demaskować zbrodnicze działania partii i bezpieki, władze polskie komunistyczne zostały zmuszone do przeprowadzenia pewnych reform, ale one dotyczyły właśnie bezpieki, wojska, sądownictwa. Już się powoli rozpoczynała ta odwilż. Jednak ta prawdziwa odwilż, rzeczywista, zaczęła się dopiero w 1956 roku. Najważniejszy był tak zwany tajny referat Chruszczowa, który w lutym 1956 roku na 20. zjeździe KPZR w Związku Sowieckim opowiedział o zbrodniach Stalina i go ostro potępił. To wszystko było relacjonowane również wśród gdańszczan. Bardzo dużo było różnych dyskusji na ten temat. Wkrótce jednak doszło do innego przełomowego wydarzenia, to znaczy poznańskiego czerwca, w trakcie którego władze stłumiły wolnościowe dążenia poznaniaków, zabijając 58 osób, raniąc ponad 500. Bardzo dużo dyskusji odbywało się wtedy na temat tych zbrodniczych działań. Coraz więcej ludzi chciało po prostu mieć więcej wolności, upadku stalinizmu. I to jest taka główna geneza tego października 1956 roku.
Polacy byli wściekli za śmierć poznaniaków, domagali się głębokich reform. I w jakiej osobie widzieli tego męża opatrznościowego, który do tych reform doprowadzi?
Ludzie upatrywali w Gomułce, dlatego że on był przez ostatnie kilka lat internowany, więziony przez władze komunistyczne, chociaż sam prędzej uczestniczył w instalowaniu komunizmu w Polsce. Ale został odsunięty od władzy za tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Ludzie upatrywali w nim drugiego Tito z Jugosławii, który mógłby polską drogę do socjalizmu wprowadzić właśnie w Polsce i tego właśnie oczekiwali i on to też chciał poprzez pewne reformy, między innymi dekolektywizację wsi, zaproponować.
Jak w Gdańsku przyjęto to, że został pierwszym sekretarzem partii?
W Gdańsku, tak jak i w innych rejonach Polski, przyjęto to oczywiście bardzo dobrze, można powiedzieć żywiołowo. Zarówno dziennikarze popierali Gomułkę, jak i zwykli ludzie, którzy po prostu zgadzali się z programem reform, no i chcieli poprzez swój wielki entuzjazm, bo trzeba przyznać, że był niesłychanie popularny w tym czasie Gomułka w Polsce, wyrazić swoje zdanie na rozlicznych wiecach i rezolucjach, listach pisanych do władz partyjnych. Naprawdę doszło do wielkiego entuzjazmu w społeczeństwie.
Doktor Jacek Wyrwiński, wówczas student 4 roku Politechniki Gdańskiej, wspomina, że młodzi ludzie liczyli na zmiany w Polsce.
To wszystko właściwie się zaczęło od wypadków poznańskich. Zrobiły oczywiście na studentach też duże wrażenie, ale to był koniec sesji, bo to był czerwiec, to egzaminy na praktyki, wyjazdy, także to się tak wszystko tutaj rozeszło. Ale studenci, szczególnie z mojego wydziału, czyli z łączności, mieli oczywiście dobre odbiorniki radiowe, słuchali Wolnej Europy. Jak się zrobił pierwszy październik i przyszli na studia, no to zaczęły się wśród studentów fermenty i zaczęły się rozmowy i zaczynało się to wszystko burzyć. To ja tu mam przed sobą wspomnienia mojego kolegi z roku, profesora Tadeusza Marchlika, który w tej chwili jest emerytem, ale jest profesorem na uczelni niemieckiej. No, raz po raz przyjeżdża do Gdańska, rozmawiamy, ale są jego bardzo ciekawe wspomnienia. Na przykład tutaj czytamy: studenci Wybrzeża popierają Gomułkę. No, zaczyna się, tak? demonstracja przed akademikiem. Te demonstracje organizowali przede wszystkim studenci w akademikach, bo oni tam mieli, obsadzali radiowęzły. Łącznościowcy w tych wszystkich akademikach siedzieli w radiowęzłach, no i tam zaczęli puszczać Wolną Europę przez te głośniki, ale również komunikaty, informacje, także im łatwo się było zorganizować. Ja nie mieszkałem w akademiku, mieszkałem na Fischera, ale też wszyscy tutaj, żeśmy się skontaktowali, spotykali. Na Wyspiańskiego formułuje się pochód. Maszerujemy w stronę PG. Na ulicy Rokosowskiego zerwano tablicę z nazwą ulicy. Wielotysięczna rzesza wiecuje. Studenci palą legitymacje zetempowskie. No to na wydziale też się odbywało. Nie powiem, kto to palił, a kto płakał, a kto tego. Także w tym czasie się takie różne dziwne sceny działy.
Społeczeństwo Pomorza to jedno, a jak na wybór Gomułki zareagowały lokalne komunistyczne władze? Czy był tutaj rozdźwięk?
Tu był wielki rozdźwięk. W tym czasie pierwszy sekretarz KWPZPR Jan Trusz przebywał w Warszawie, zaś na miejscu zastępował go drugi sekretarz Izydor Kunat, który, tak jak i jego szef, zupełnie nie zgadzał się właśnie z tymi wiecami, z tymi manifestacjami poparcia dla Gomułki. Oni uważali je za niepotrzebną histerię, wciąż nie byli pewni, kto wygra, byli po prostu takim twardym betonem, który nie chciał przemian, więc tutaj był szalenie wielki rozdźwięk między oczekiwaniami społeczeństwa a betonowymi partyjniakami w Gdańsku.
Jan Trusz był stalinistą, zatwardziałym.
Tak, w tym czasie jego i jego popleczników nazywano m.in. dzierżymordami. Dzierżyli władzę, tylko to ich interesowało, zupełnie nie obchodziły ich reformy. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Już od kilku miesięcy ludzie zaczytywali się w odwilżowym czasopiśmie Po prostu, jak również w jego gdańskim odpowiedniku Kontrasty. Tutaj trzeba wymienić Izabelę Trojanowską, Lecha Bądkowskiego, Różę Ostrowską. To już tak powoli dojrzewało, natomiast przełom nastąpił oczywiście w okresie ósmego plenum, kiedy już rozpoczęły się pierwsze wiece. Były to wiece uczelniane, trzeba również pamiętać o wielkim poparciu dziennikarzy zarówno mediów papierowych, jak i Polskiego Radia, którzy wyrażali je poprzez rezolucje i oczywiście studenci na uczelniach, m.in. WSP, ale już takim największym, silnym uderzeniem był dzień 22 października, czyli dzień później po ogłoszeniu Gomułki pierwszym sekretarzem, kiedy to wybuchło z wielką siłą poprzez naprawdę dziesiątki wieców w różnych miejscach i to trwało aż do listopada. Te wiece gromadziły nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jak przed Politechniką Gdańską. To już jest, można powiedzieć, legendarny wiec prowadzony przez znanego wszystkim Jerzego Kołodziejskiego, wiec przygotowywany przez studentów i przez nich obsługiwany. Chciałbym tutaj powiedzieć ważnym wydarzeniem, jakim było przybycie floty wojennej, niewiele okrętów, ale jednak radzieckiej, na naszą zatokę. I w czasie tego wiecu potężnego wystąpił pełniący obowiązki szefa Marynarki Wojennej Polskiej kontradmirał Jan Wiśniewski. Mieczysław Stańczak, właśnie świadek tamtych wydarzeń, współorganizator wiecu, opowiadał mi o tym, jak wielkie wrażenie na nim i na wiecujących zrobiły słowa Jana Wiśniewskiego, który powiedział ludziom o tym, że te okręty wojenne stoją na redzie i przysiągł im, że on jako dowódca polskiej marynarki wojennej nie dopuści, ażeby zaatakowały Polaków, społeczeństwo i ludzie po prostu bardzo się wzruszyli.
Ludzie obawiali się, że Związek Sowiecki zaatakuje Polskę, rozumiem.
Tak, ponieważ w tamtym czasie trwały ruchy zarówno lądowych wojsk Armii Radzieckiej, również w kierunku Warszawy, no i pojawiły się te okręty wojenne. Mało tego, jeszcze w trakcie trwania ósmego plenum zawitała nagle do Warszawy delegacja KPZR, co wiązano z próbą jakiejś tam ingerencji, wywarcia nacisku, ponieważ Chruszczowowi wcale aż tak nie pasował Gomułka. No ale Gomułka jakimś swoim sposobem przekonał go do siebie, no i na szczęście ta ingerencja radziecka nie doszła do skutku i sowiecka delegacja wyjechała, ale trzeba przyznać, że Gomułka był jeszcze bardziej popularny dzięki tej akcji, no po prostu uważano go za patriotę.
Oddajmy głos uczestnikom wiecu 22 października 1956 roku na Politechnice Gdańskiej.
No więc ten wiec oczywiście pierwszy, bardzo dobrze pamiętam, ogromna ilość młodzieży Wiem, że na tym wiecu padały bardzo różne postulaty, że przemawiał komandor Wiśniewski, postulaty najróżniejsze, niewyobrażalne na tamte czasy. Wiem, że chodziło o wypuszczenie więźniów. Wiem, że chodziło o likwidację ZNP. Pamiętam, że dotyczyły też sprawy wojska, ale tak już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie jakieś były postulaty dotyczące wojska. Komandor Wiśniewski obiecywał, że tutaj garnizon i marynarka wojenna w każdym razie będzie broniła zgromadzenie. Wiemy jak wtedy, jakie były wpływy Rosji i taka obawa była. I właśnie te gwarancje komandora wtedy na tym wiecu też były takie bardzo gorąco przyjmowane, no bo obawa oczywiście była.
W demonstracji uczestniczył także dr Jacek Jetmar.
Byłem wówczas studentem drugiego roku. Trzeba pamiętać, że to był okres po śmierci Stalina. Wrócił Gomułka, tak zwany Wiesław i była pewna jakaś taka fala, nazwijmy to, entuzjazmu wynikającego z tego, że ten twardy komunizm być może odchodzi i Gomułka był tego typu symbolem. Mówię to trochę nie jakby za siebie, ponieważ jako młody student no, nie interesowałem się polityką. Mieliśmy jakieś związki, jakieś korzenie powiedzmy rodzinne i nasza postawa patriotyczna czy polityczna była ukształtowana przez dom. Tak to było na pewno w moim przypadku. I nie wiem, kto zwołał wiec na Politechnice Gdańskiej. Pamiętam, że odbyło się to na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej. Kto przemawiał, jakie były te przemówienia, to tego już nie pamiętam. Natomiast doskonale pamiętam, że przez przypadek stałem obok późniejszego profesora i dyrektora Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk Czesława Drueta i że właśnie tenże Czesiu Druet, stojący obok mnie, wspólnie, a może i on to intonował, hej chłopcy, las nad nami orzeł biały, prawda?
Krzysztof Filip z Instytutu Pamięci Narodowej podkreśla, że stawiane postulaty dotyczyły całego kraju, ale także spraw lokalnych.
Pewien ogół postulatów był taki ogólnopaździernikowy i do nich na pewno należały takie postulaty osobowe. Dotyczyło to ustąpienia ze stanowiska ministra obrony narodowej Konstantego Rokossowskiego. Żądano usunięcia z polskiego terytorium wojsk i floty Związku Sowieckiego, co również miało odbicie między innymi w związku z tą ingerencją. Chciano uwolnienia internowanego kardynała Wyszyńskiego. Chcieli oczywiście również ludzie zmiany władz lokalnych. Trusza i Kunata zamierzano wymienić na kogoś lepszego. Oczywiście również chciano zaprzestania zagłuszania zachodnich audycji. Ludzie chcieli po prostu poznać prawdę, zamierzali się lepiej przygotować do nadchodzących wyborów do Sejmu, chcieli swoich własnych kandydatów.
Jakby pan interpretował, czy były to postulaty antykomunistyczne wymierzone w system, czy jednak chodziło o reformę? Pytam o mentalność ówczesnych ludzi.
Tutaj właśnie mentalność była mimo wszystko dwojaka, na tym polega wielki czar polskiego października, ponieważ te postulaty, które przed chwilą wymieniłem, dotyczyły wystąpienia manifestacji z 22 października, a dzień następny należał do osób bardziej jeszcze radykalnych. Tamte po prostu chciały zmiany w zakresie systemu, a już następnego dnia przed Politechniką na przykład oczekiwano podjęcia się wyjaśnienia sprawy Katynia, zwrotu Wilna i Lwowa, repatriacji Polaków ze Związku Sowieckiego, reprezentacji Kaszubów w Sejmie, ponieważ jak wiemy komuniści ani nie rozumieli Kaszubów, Kociewiaków, Borowiaków i ich ta ludność miejscowa nie interesowała. Chciano przywrócenia święta 3 maja i zlikwidowanych świąt kościelnych, a nawet tradycyjnego umundurowania w wojsku i powrotu krzyża harcerskiego i lilijki, więc można powiedzieć, że były takie dwa nurty, jeden bardziej stonowany, czyli przemiany po prostu ustrojowe w celu upadku stalinizmu, a drugi już taki bardziej radykalny, tak naprawdę spolszczenia Polski, że się tak wyrażę.
Tutaj mamy rzeczywiście bardzo pomorskie wątki w tych postulatach.
Chciałbym powiedzieć jeszcze właśnie o mocno przebijającym się wówczas motywie kaszubskim, ponieważ na przykład na wiecu marynarzy podoficerów i oficerów bojowych okrętów nawodnych polskiej marynarki wojennej oczekiwano, że mimo że wcześniej młodzi Kaszubi nie mogli pełnić służby w marynarce wojennej, wreszcie będą mogli to zrobić. Tak samo w niektórych instancjach partyjnych, na przykład w Pucku, zastanawiano się, dlaczego właśnie wcześniej Kaszubi byli represjonowani i jak można im pomóc, żeby już tak nie było. Postanowiono wręcz, że będą mogli mieć swoją reprezentację administracyjną. No i tutaj jest najważniejszy związek z tą sprawą taki, że wkrótce powstało m.in. Zrzeszenie Kaszubskie, wielka zdobycz Polskiego Października na Wybrzeżu.
Wróćmy na chwilę do demonstracji. Czy rzeczywiście, jak wynika ze wspomnień świadków, w ich trakcie zdejmowano portrety Rokossowskiego, zawieszano krzyże, czy rozprawiano się z członkami organizacji komunistycznych, czy jednak jest to swoista legenda?
Jest to prawda, pojawiło się wiele transparentów, chociażby na tym słynnym wiecu z 22 października. Najbardziej taki transparent, który zapadł w pamięć świadków, którzy złożyli mi relację, to był właśnie afisz Tu wiszą kostki kultu jednostki. On dotyczył znienawidzonego Rokossowskiego i tam wisiały m.in. skrzyżowane kości kurczaka. Domagano się po prostu właściwych ludzi we właściwych miejscach. Zresztą partia znajdowała się w odwrocie. Masowo opuszczano partię, masowo opuszczano ZMP.
Jak duże były te demonstracje?
Relacje świadków mówią nawet o takich ponad 100-tysięcznych, natomiast ja uważam, że należy przyjrzeć się ówczesnej liczbie mieszkańców Gdańska i raczej one nie mogły przekroczyć kilkudziesięciu tysięcy ludzi, na przykład 30 tysięcy przed Politechniką Gdańską. Natomiast samo odprowadzanie delegacji mogło liczyć nawet około 50 tysięcy. Ale trudno powiedzieć tak naprawdę, bo kto to mógł wtedy zliczyć? Na pewno były to dziesiątki tysięcy, te największe manifestacje.
Ten pierwszy był bardzo liczny i w ogóle przejście nie dawało. Cały dziedziniec, okoliczne ulice, wszystko było zostawione. Z wszystkich stron ludzie ściągali. Prawdopodobnie też tam byli i robotnicy, i normalne społeczeństwo. No, oczywiście zdecydowanie byli tam studenci. Nie wiem, ile to mogło być, no ale tysiące naprawdę ludzi. Tak. Ten drugi był mniejszy, ale bardziej taki intensywny.
Efektem tych dwóch demonstracji z 22 i 23 października było przygotowanie przez protestujących rezolucji z żądaniami, które delegacja miała zawieźć do Warszawy Gomułce.
Rezolucja to była taka kompilacja tych wszystkich najważniejszych wniosków i postulatów. Trzeba przyznać, że ówczesny mąż opatrznościowy Władysław Gomułka był rozchwytywany. Żeby się z nim spotkać, trzeba było posiadać niezłe wpływy, dlatego też załatwił to członek delegacji, profesor Władysław Czerny. Natomiast samą 12-osobową delegacją dowodził docent dr Jerzy Rutecki, znakomity naukowiec z Politechniki Gdańskiej i bardzo popularny, dobry człowiek wśród studentów, szczególnie znany.
Odbył się następny wiec i ten wiec dobrze też pamiętam, bo tam na tym wiecu się wybierało delegację do Gomułki. Z mojego roku to Janusz Cywiński, był Andrzej Cybulski, był Stańczak, no i jeszcze tam były inne osoby. Zaraz po tym wiecu ta cała delegacja była odprowadzona na dworzec w Gdańsku. Także z takim pochodem maszerowaliśmy na dworcu, okazało się, że pociąg już stoi. I to ja w tym brałem osobiście udział, kredą żeśmy wymalowali wielkiego orła w koronie. Także to jest taka ciekawostka, która może nie jest znana, ale ten pociąg wyjechał z tym orłem w koronie do Gomułki.
Delegacja zawierała przedstawicieli różnych zawodów, byli to wojskowi, studenci i robotnicy. To była taka delegacja złożona z tych najbardziej odważnych uczestników wieców sprzed Politechniki Gdańskiej.
Jak przebiegało to spotkanie i czy członkowie delegacji byli rozczarowani z rozmową z Gomułką, czy raczej zadowoleni z jej efektu?
Delegacja przybyła do Gomułki 24 października. Gomułka wysłuchał gości, spotkanie było bardzo miłe, poopowiadali sobie różne rzeczy. Gomułka uspokoił ich, że tak naprawdę polityka należy do nich, do starych, a oni niech wrócą do siebie i opowiedzą swoim kolegom, żeby uspokoili się już i powrócili do uczciwej pracy. Czyli tak naprawdę Gomułka uspokajał delegatów, że on przejmie władzę, wszystko będzie dobrze, a oni nie mają się zajmować polityką.
Oni wrócili i to było chyba z któregoś dnia z kolei spotkanie i wtedy były zapewnienia, że Gomułka przejmuje władzę, przede wszystkim zostaje pierwszym sekretarzem, prosi o uspokojenie nastrojów i prosi o przystąpienie do pracy, do nauki i tak dalej. Zdawaliśmy sobie sprawę, na ogół wszyscy, że niemożliwa jest całkowita zmiana ustroju, że to może być właśnie ten socjalizm, który się spodziewali, z inną twarzą, bardziej demokratyczny, bardziej swobodny. No i wtedy w to oczywiście wierzyliśmy. Dzisiaj nasza naiwność w tym względzie jest widoczna, ale wtedy tak nam się wydawało, że to było wielkie osiągnięcie i że zacznie się dziać znacznie lepiej. No więc przede wszystkim powstał Żak. No Żak to był nasz klub, gdzie żeśmy potem bardzo różne rzeczy robili. Wznowił działalność, prężnie zaczął działać klub filmowy prowadzony przez Bokińca. Po jakimś niewielkim czasie, czyli już w 1957 roku, parlament.
Znaczenie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej, o którym mówi dr Jacek Wyrwiński, podkreśla dr Jacek Jetmar.
W wyniku też przemian, które jakby zagotowały się w środowisku studenckim, nie tylko w Gdańsku, ale w całej Polsce, powstało Zrzeszenie Studentów Polskich, co też u nas nastąpiło i można powiedzieć, że wydarzenia października 1956 roku zapoczątkowały czy umożliwiły zmiany, które doprowadziły do tego, że w przypadku tutaj Gdańska i Politechniki Gdańskiej powstało Zrzeszenie Studentów Polskich i unikalna struktura organizacyjna, która nazywała się Uczelniany Parlament Studentów Politechniki Gdańskiej, jako jedyna taka struktura, która funkcjonowała przez dobrych, powiedzmy, około chyba 10 lat, no ale potem nie pasował ten model do tego, co potem się działo, bo Gomułka nie okazał się wcale takim wielkim patriotą ani demokratą.
Co zmieniło się na Pomorzu po październiku 1956 roku? Czy te skutki były trwałe, czy raczej doraźne?
Tutaj trzeba je podzielić na właśnie doraźne i trwałe. Jeśli chodzi o te skutki doraźne, no to przez pewien czas zaistniały samorządy robotnicze, czego oczekiwali robotnicy. Trwała dekolektywizacja wsi, czyli właśnie te spółdzielnie produkcyjne, co oferował Gomułka, można było zlikwidować, z czego rolnicy bardzo się cieszyli, ale wiece zakończyły się wkrótce już z dwóch powodów. Z powodu agresji sowieckiej na Węgry, gdzie społeczeństwo polskie i oczywiście gdańskie zwłaszcza okazało się bardzo szczodre i wielką solidarność wykazało z Węgrami i oczywiście w związku z wyborami do Sejmu, które nastąpiły w styczniu 1957 roku. Kiedy wybrano pasujące władzy osoby, ale też i popularne w społeczeństwie, wśród nich profesora Wacława Balcerskiego. Długofalowymi skutkami było m.in. podpisanie przez Gomułkę w trakcie wizyty w Moskwie układu dotyczącego obecności armii radzieckiej w Polsce, ponieważ wcześniej ona była de facto okupacyjna. Kolejną konsekwencją października było uwolnienie m.in. prymasa Wyszyńskiego z internowania, likwidacja znienawidzonej instytucji, jaką był Urząd Bezpieczeństwa, posługujący się zbrodnią w zwalczaniu przeciwników, a na jego miejsce utworzono troszeczkę bardziej liberalną, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, o bezpiece, strukturę zwaną Służba Bezpieczeństwa. Stalinizm upadł. To jest największa zdobycz polskiego października. Zastąpił go troszeczkę zliberalizowany przez Gomułkę system zwany małą stabilizacją. Tak naprawdę październik zawiódł nasze nadzieje, ponieważ Gomułka po dokonaniu kroku w przód zrobił wkrótce krok w tył, kończąc reformy, ale pewnych rzeczy nie mógł już zrobić negatywnych. Nie było już powrotu do stalinizmu. To była już inna Polska.
Pomorskie miesiące.
Dziękujemy za uwagę.
Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
i Marzena Bakowska, Radio Gdańsk.